Chciałbym przywitać naszych prelegentów szanownych. W kolejności występowania ksiądz doktor habilitowany profesor Janusz Nawrot. Chciałbym również serdecznie powitać ojca profesora, doktora habilitowanego Rafała Sergiusza Nizińskiego. Jest jednym z czterech egzorcystów mianowanych w archidiecezji poznańskiej. Witam doktora nauk medycznych Witolda Simona, który jest psychiatrą, trenerem, superwizorem i psychoterapeutą. Witam również profesora, doktora habilitowanego panią Annę Słysz, która jest pracownikiem Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM, pełnomocnikiem dziekana Wydziału do Spraw Wsparcia Psychologicznego oraz należy do zespołu poradni psychologiczno-duchowej WINEA.
Akademia Lublańskiego w tej chwili otwiera się na różnego rodzaju działalność, głównie artystyczną. Entourage wystawy Marii nie jest przypadkowy. Mamy tutaj galerię sztuki współczesnej. Jest też stała ekspozycja sztuki dawnej na dwóch piętrach. Zapraszam serdecznie, bo zdążyłem się zorientować, że znakomita część z Państwa jest pierwszy raz w ogóle tutaj w tych przestrzeniach Akademii Lublańskiego i Muzeum Archidiecezjalnego, a prawie codziennie tu się coś wydarza. Także zapraszamy serdecznie w różnym kontekście, a dzisiejszy jest absolutnie piękny. Jak tylko będę mógł, będę rzeczywiście uczestniczył. Dziękuję bardzo. Już oddaję głos merytoryczny. No i życzę miłego pobytu wśród nas. Przepraszam, trochę przerosła nas frekwencja, zdaje się. Użyliśmy już wszystkich krzeseł, które mamy. Pomyślimy, gdzie by jeszcze ściągnąć kilka, bo jeszcze jednak trochę osób stoi. To już w trakcie wydarzeń. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże i bądźmy razem wobec tego i można rzeczywiście korzystać ze sztuki, która jest w tym gmachu.
No to nie pozostaje mi nic innego niż zaprosić naszego pierwszego prelegenta, księdza profesora doktora habilitowanego Janusza Nawrota, który przedstawi wykład z zakresu działanie złego między prawdą a złudzeniem. Kilka przypadków biblijnych w ocenie egzegety. Serdecznie zapraszam.
Lubię to mówić czasami moim studentom, a teraz powiem to profesorowi. Pewna bardzo znana piosenkarka śpiewała pewną bardzo piękną piosenkę. Nie poganiaj mnie, bo tracę oddech, więc spróbujemy zachować tutaj to, co będzie możliwe. Proszę Państwa, podchodząc do tematu, ściśle powiem, że zawęziłem Wam troszeczkę obszar badania, bo odnoszę się ostatecznie do dwóch przypadków tylko, które są widoczne w Biblii, a celowo chciałem prosić, znaczy poprosiłem organizatorów, by mój wykład był pierwszy, bo chcę Was tym wprowadzić w całość dzisiejszego naszego spotkania i spróbować sobie odpowiedzieć na pytanie bardzo dla nas ważne, czy Biblia jako taka, ponieważ jestem egzegetą, nie jestem ani psychologiem, ani tym bardziej egzorcystą, tylko egzegetą, czy Biblia sama może nam dać pewne wskazówki rozróżnienia pomiędzy tym, co nazwać byśmy mogli jakąś chorobą, nie wiem, natury psychicznej, a tym, co rzeczywiście będzie uznane jako wyraźny egzorcyzm. I w tym momencie będzie to kazus, proszę Państwa, dwa kazusy tylko, a więc pierwszy to jest nasz znany przyjaciel Saul, bo jest to chyba taki najbardziej znany kazus mówiący o tym, co możemy zaliczyć, już tak od razu powiem, do choroby psychicznej, zobaczycie, że nam to Biblia potwierdzi, i opętany z Gerazy, czyli ten, który stanowić z kolei będzie bardzo wartościowy przykład tego, który może być uznany za człowieka zdrowego, ale rzeczywiście opętanego. Szybko idziemy naprzód, bo sam wiem, znając siebie, że mam problemy z czasem potem i muszę bardzo o to walczyć. Moi drodzy, Biblia, pamiętamy o tym, że Biblia to jest podstawa, to jest księga teologiczna, to nie jest księga naukowa. A więc księga, która będzie opisywała pewne zjawiska dotyczące życia ludzkiego pod kątem teologicznym, a więc ten sposób, wziernik tego jest wziernikiem teologicznym. I stąd też od razu takie małe cytaty, jeżeli zdążycie, to no, sądzę, że nie zdążycie przeczytać tam Państwo z końca. Chodzi o to, generalnie biorąc, te trzy teksty wybrałem, żebyśmy mieli jeden wspólny mianownik. Biblia ostatecznie przyczynę wszelkiego zła, jakie dzieje się na ziemi, w tym także chorób, widzi w obecności diabła, tej czy innej. Obecności złego ducha, demona, któremu przypisuje ostateczną przyczynowość tego wszystkiego, co się dzieje. Mówię, ciągle pamiętajcie, że chodzi nam o tekst teologiczny. I odwrotnie, jeżeli chodzi o samego Boga, to będzie działo odwrotnie. Bóg jest przyczyną uzdrowień, które mogą się dokonać, natomiast patrzymy na to, i żeby prawidłowo spojrzeć na tekst biblijny, nie możemy odnosić tego w sposób bezpośredni. Przykładowo, kiedy czytamy w psalmie 147, tym pierwszym tekście, że on leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany, to nie możemy z tego wnioskować, że ja nie będę się leczył, bo Pan Bóg mnie uleczy. Absolutnie to tak nie działa. Biblia wskazuje nam na Boga jako ostateczne źródło uzdrowienia i my wiemy, że Bóg tę możność ma. Skoro Bóg stworzył świat, no to ma też możliwość ingerowania w niego. A więc może być, ale po to Bóg dał nam rozum, żebyśmy pragnąc uzdrowienia od niego wpierw przeszli cały zwykły proces leczenia. I taka jest nasza naturalna sprawa. I dlatego też stwierdzenie, że ja nie będę się leczył, bo mnie Pan Bóg uzdrowi, no to doprowadzi najczęściej do wyników takich, jakimi są. Można oczywiście prosić i Bóg cudów dokonuje uzdrowienia z wszelkich chorób, ale najczęściej wtedy, kiedy medycyna, czyli to, co mamy jako twór naszego własnego rozumu, już nie daje sobie rady. I wtedy, gdy lekarze muszą się poddać i powiedzieć, tu już możemy tylko liczyć na cud, to wtedy Bóg może uruchomić, o ile też będzie to zgodne z Jego tajemniczą wolą. Natomiast nie jest prawdą, abyśmy my teksty, powiedzmy te, które mamy tutaj, interpretowali tak w sposób wprost i powiedzieli sobie, nie, ja nie muszę korzystać z tego, bo Bóg już mi usłuży. Nie, nie będzie czegoś takiego. Dlatego teraz przechodząc do tego najważniejszego, pierwszego kazusu, który ma nam ukazać, czym tak de facto były, czy czym, co oznaczają słowa, które odnoszą się do pierwszej postaci, jaką mamy sobie gdzieś tam dzisiaj przypomnieć. Dwa najważniejsze zdania, właściwie werset jeden podzielony na pół. Otóż Saula opuścił duch pański, bo tak pisze Biblia, i potem w drugiej części werset 14, w 1 Samuela 16, opętał go duch zły zesłany przez Pana. Ten tekst jest rozumiany najczęściej jednoznacznie. Saul został opętany. Tu chciałbym od razu Państwu przypomnieć, właśnie znowuż tak już podsumowując, to, co o ile możecie tutaj wyczytać tam z końca sali, proszę Państwa, powyższe zapisy, oba tutaj, tego wersetu, to jest wydarzenie historyczne, ale opisane językiem teologicznym. Co to znaczy? Raz jeszcze przypomnę, że ostateczne źródło wszelkich działań, albo dobra, albo zła, jest przypisywane Bogu lub też, odwrotnie powiem, złemu duchowi. Ale i tak Bóg jest uważany w Biblii za przyczynę zupełnie ostateczną, mówię, jako ten, od którego zależy każdy aspekt ludzkiego życia. Natomiast znowuż powiem, że nie można tych tekstów, tego jednego wersetu, który tu wam rozbiłem, bo akurat będzie nam potrzebny on w tych dwóch częściach, traktować w sposób dosłowny. To nie jest argument na to, co wam napisałem, że jest to rzeczywiste opętanie. Zresztą zobaczymy, że jest to po prostu pewien błąd tłumaczenia, który dosyć poważnie zaciążył na rozumieniu całego kazusu króla Saula. Na czym teraz polega cała sprawa odnośnie tego pierwszego? Mamy stwierdzenie, że Saula opuścił duch pański. Chodzi mi o ten czasownik właśnie opuścił. Czasownik, który po hebrajsku jest sur. Sur oznacza to, co macie napisane. Opuścić, odwrócić się, oddalić się, wycofać czy też zaprzestać. Egzegeta będzie badał okoliczności występowania tego rzeczownika. Otóż przebadałem go w tekstach, w których jest, i powiemy, że co to jest. Wtedy, kiedy autorzy biblijni piszą, że duch opuszcza, to mamy do czynienia ze stanem trwałym. A więc nie jest to tylko okazjonalne odejście, czy też nie, to jest opuszczenie, powiedzmy, o charakterze wręcz definitywnym. Teksty, które wam tutaj powypisywałem, są tego świadkiem. Co prawda, zobaczycie, że nie zawsze jest to stan trwały, ale tam też zachodzą z kolei pewne warunki. To jest zdanie, które z kolei drugie, jako skutek, że Saul bardzo się bał, drugi czasownik jare, bać się, to jest być w strachu permanentnym. On zaczął po prostu trwożyć się i ta trwoga go już nie odeszła. To nie jest, proszę Państwa, strach spowodowany danym wydarzeniem. To jest strach, który napada człowieka i on już trwa. On się zaczyna bać dosłownie wszystkiego. To jest właśnie jare. I mamy stwierdzenie Dawida, bo Pan był z nim, a od Saula Pan odstąpił. Tu jest znowuż słowo sur i Pan pożegnał się z Saulem. Nie wiem, czy mu nawet powiedział do widzenia, najprawdopodobniej nie. Mamy do czynienia ze stanem trwałym. Natomiast mamy jeszcze jeden tekst, 1 Samuela, nieco dalej, werset 23, bardzo wartościowy tekst, ja się jeszcze do niego odniosę, że kiedy zły duch zesłany przez Boga napadał na Saula, proszę zobaczyć, bardzo dobre tłumaczenie, napadał, to znaczy co? Atakował okazjonalnie, to jest bardzo ważne. Czyli nie mamy tam trwałego stanu opętania. Tam jest napaść okazjonalna. Oczywiście znowuż ten duch, musimy go też zaraz zobaczymy, rozumieć. Dobrze, brał wtedy Dawid cytrę i grał i wtedy Saul doznawał ulgi, czuł się lepiej, a zły duch odstępował. Znowu sur, ale co to znaczy odstępował? Nietrwale, tylko na pewien okres czasu. Dopóki Dawid grał, dopóki tam go uspokajał, to wtedy ten zły duch nie atakował. Po prostu Saul się uspokajał na podstawie tejże muzyki, ale było to naprawdę chwilowe. Biblia wyraźnie wskazuje, że Dawid był tam wręcz zatrudniony, tak to powiem, jako uspokajacz króla Saula. A więc ten czasownik również może występować w stanie zupełnie okazjonalnym. Teraz mamy, proszę Państwa, coś, co jest akurat bardzo ważne. Nie wiem, czy te lampy muszą tutaj akurat świecić, nie? Bo one też tak... Bo po prostu jeżeli jest... Będzie łatwiej też może widać. O właśnie, tak, no właśnie. Mamy do czynienia, proszę Państwa, teraz tą drugą. To jest to tłumaczenie, co do którego ja mam ogromne wątpliwości, bo mamy do czynienia z tym, co normalnie kojarzymy jako opętanie. Otóż, moi drodzy, werset jest paskudny, bo mamy... paskudny, no jest jasny w swojej wymowie. Opętał go duch zły, zesłany przez Pana. I tu macie właśnie znowuż tę teologiczną argumentację Biblii. Wszystko, co dotyka człowieka w ten czy inny sposób, zależy od Pana. Czasownik baat, który został tu określony jako opętanie, oznacza, zobaczcie, nieopętanie. Oznacza przerażenie, dręczenie, niepokojenie, czy wręcz terroryzowanie. Wypisałem wam tutaj dziesiątki tekstów, bo przebadałem to wszystko i w żadnym z tych wypadków nie mamy do czynienia z opętaniem tym klasycznym, o którym wiemy. To jest właśnie dręczenie, to jest przerażanie, a więc mamy do czynienia z atakami okazjonalnymi. To jest baat właśnie. I po drugie mamy napis, znaczy pierwsza teraz sprawa, mamy to, co wam właśnie przekazałem, że we wszystkich powyższych tekstach sens baat jest okazjonalny, to nie jest sens trwały. Ten baat napada człowieka i może się wycofywać. Napada i znowu się wycofuje. Element drugi, Saul, który znajduje się pod wpływem baat, może być przez dłuższy czas. Ale co to znaczy dłuższy czas? To jest, proszę Państwa, rozróżnienie pomiędzy, nie wiem, powiedzieć stale a ciągle. Niby to są te dwa słowa same, ale to nie jest tak. Bo stale to oznacza pewien dłuższy okres czasu, natomiast ciągle oznacza w każdej chwili. I Saul znajduje się przez dłuższy czas pod wpływem baat, czyli przerażenia, terroryzowania tym, co go napada, ale to nie jest w każdej chwili, czyli dzień i noc. To tak nie działa. To są właśnie ataki ciągłe, okazjonalne, może raz po raz odejść, właśnie wtedy, kiedy Dawid gra. To wtedy go to odchodzi. Natomiast po jakimś czasie wraca on znowu i to może trwać latami, ale nie jest to każdy dzień, czyli dzień i noc. O to mi tutaj właśnie chodzi. Potem mamy element trzeci, że czasownik baat w Biblii nie jest przypisywany wyłącznie złemu duchowi, tak jak to mamy tutaj. Czasownik baat oznacza na przykład gwałtowną napaść obcej armii. nie? Albo napaść jakiejś okoliczności, których człowiek się nie spodziewa. Czyli ten czasownik nie jest związany obowiązkowo z tym, co jest określone mianem złego ducha. To dla egzegety jest ważna sprawa. I ostatnia wzmianka, że w żadnym tekście z użyciem ba'at nie chodzi o kontekst ścisłego opętania, lecz przeżywanej aktualnie trudnej albo wręcz dramatycznej sytuacji życiowej, której człowiek sobie poradzić nie może i dlatego odczuwa paniczny strach, kiedy się w takiej sytuacji znajdzie. Ja tego jeszcze może nie nazwę depresją, nie wiem, czym to się objawia. Miałem okazję przeczytać, proszę Państwa, tych hipotez na temat tego, co się stało z Saulem, tych naukowych ścisłych, jest naprawdę wiele. Dlatego ja się tutaj nie podejmuję oceny tego. Czasami poszedłem za daleko też w tych moich interpretacjach. W każdym razie, moi drodzy, mamy do czynienia nie z tym, co byśmy zwykle nazywali opętaniem, tylko sytuacją, która przewyższa możliwości odpornościowe człowieka. To jest właśnie, tam wtedy właśnie działa ba'at. Stwierdziłem to właśnie, to co mamy tu wypisane, po prostu Saul panikował. W pewnych sytuacjach Saul panikował i wracamy tylko odrobinę do tego wersetu, który jest ważny, że kiedy zły duch zesłany przez Boga napadał, czyli wprawiał go w stan paniki, to brał Dawid cytrę i grał, czyli uspokajał i wtedy Saul doznawał ulgi, czuł się lepiej, a zły duch go odstępował. Znalazłem oczywiście chyba możliwie najlepszą definicję tego, czyli to jest to, co nazywamy muzykoterapią właśnie. Muzykoterapią. Ja tęże definicję gdzieś tam ze słownika wypisałem i ona, wypisz, wymaluj, pasuje do sytuacji Saula w tekście biblijnym, nie? Czyli dziedzina, która posługuje się muzyką albo jej elementami w celu przywracania zdrowia lub poprawy funkcjonowania osób z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej, na przykład zaburzenia depresyjne, zaburzenia nerwicowe czy zaburzenia osobowości, wtedy na kogoś ta muzyka może działać. I zobaczcie, że rzeczywiście ten tekst bardzo do tej definicji nam pasuje. Proszę Państwa, proszę się nie sugerować tym zdjęciem. Ono jakoś mi tak przypadkowo wpadło tutaj w ten. I chodzi o to, w jaki sposób następuje reakcja Saula na atak, kiedy zostaje dotknięty chorobą. Biblia nam to bardzo ładnie opisuje w jednym znakomitym wersecie, opisującym właśnie dwóch, właśnie prawie trzech wersetach. Ja może odczytam, bo nie wiem, czy to będzie tu widoczne. Nazajutrz duch zesłany przez Boga opanował Saula, który popadł w szał wewnątrz swojego domu i rzucił Saul dzidą, bo myślał, przybiję Dawida do ściany. Saul bardzo się bał Dawida, bo Pan był z nim, a od Saula odstąpił. Wykolorowałem wam trochę te główne zdania, które nas prowadzą do bardzo ciekawych wniosków dotyczących tego właśnie tekstu. Po pierwsze, w tym samym kolorze mamy gwałtowny i niekontrolowany napad gniewu. To jest właściwie szał. To już nie jest tylko gniew sam. To jest dosłownie przestał nad sobą panować. Czyli widzicie, że mamy do czynienia z gwałtownym atakiem. Także on nie jest w stanie wytrzymać psychicznie wobec sytuacji, która go zastała. Element drugi, zobaczcie, że on w tej sytuacji myśli logicznie. Logicznie, bo mamy konkretne postanowienie, które skutkuje konkretnym też atakiem. Rzucił Saul dzidą. I teraz, co jeszcze jest ważniejsze, to jego postępowanie zostaje logicznie uzasadnione przez Saula. Tekst mówi wyraźnie, mówi, przybiję Dawida do ściany, a więc będę, bo mam argument. Ten argument się zaraz pojawi, to oznacza, że Saul nie traci kontroli nad swoim umysłem. Nawet jeżeli jest w stanie kompletnego napadu jak czegoś tam, co myślę, że psychologowie określą 100 razy lepiej niż ja, ale nie traci kontroli nad samym sobą. Element czwarty, to się pojawia właśnie to, że Saul bardzo się bał, to jest element trwały. Strach wobec wyimaginowanego zagrożenia. Dlaczego wyimaginowanego? Ponieważ on Dawida zna tylko jako grajka. Co się w nim ulęgło, że Dawid będzie stanowił zagrożenie dla niego, to tego nie wiemy. Znaczy tekst nam tutaj nie wyjaśnia, my wiemy to z innych okoliczności, że oto no, zbyt gorąco krwiste kobiety zaczęły za bardzo Dawida chwalić przy Saulu. Proszę Państwa, doskonale wiemy, że każdy, kto ma władzę, jeżeli słyszy, że podwładny jest chwalony, no to i tak dalej. Dlatego uważajcie, bardzo proszę nigdy nie chwalić księży przy biskupach, bo to z reguły, to tak mówię ze swojego podwórka, ale to tak zawsze bądźmy. Zresztą w zakładach pracy to samo się dzieje, proszę nie chwalić podwładnego przy dyrektorze i tak dalej, a jak już to tylko szepnąć na ucho i to, że i to też trzeba bardzo umiejętnie wiedzieć i to nie powiedzieć, że ma pan bardzo świetnego tam powiedzmy menedżera, tylko wie pan co, znalazł pan kapitalnego człowieka. Pańska wielkość polega na tym, że on się tutaj znalazł. I to jest właśnie to. Otóż no Dawid akurat chyba nie był świadomy zupełnie tego i tego tutaj tak kroków tak jakoś nie, z tym nie zrobił. Element piąty, proszę państwa, to jest bardzo ważne, że mamy kontekst religijny tegoż napadu diabła. Znaczy, przepraszam, tego napadu, który dotknął Saula. Że on wyraźnie jest napisane, bo Pan był z nim, a od Saula odstąpił. Saul zaczął wmieszać w kontekst swojej, nie wiem, choroby, już od razu mogę to nazwać, bardzo niebezpieczny kontekst religijny, bo my nigdy nie wiemy, czego Bóg chce, a czego Bóg nie chce. To, co mamy tutaj z Saulem, to jest jego wewnętrzne przekonanie, które oczywiście uznał za jedyne możliwe. I dlatego macie te pięć elementów, które w tym zdaniu się pojawiają i one są niesamowicie ważne. Saul traci kontrolę nad sobą, tak jak no, całe szczęście możemy powiedzieć, dobrze, że Saul w ręku miał tylko dzidę, a nie miał bomby atomowej. Nie? Więc mamy to. Proszę państwa, teraz są teksty, już ich tutaj nie zobaczycie, jest ich bardzo dużo. Ja nie będę wam ich całych czytał. Ja sobie przeglądnąłem całe życie Saula, począwszy od momentu, kiedy coś dziwnego zaczęło się z nim dziać, aż do momentu śmierci. To jest to, co wam napisałem w tytule oznaki pogłębiającej się manii prześladowczej. Bo rzeczywiście on na punkcie Dawida dostał totalnej manii, że Dawid musi być z definicji jego wrogiem, i wszyscy również ci, którzy pomagają w jakiś sposób Dawidowi, który notabene jest prześladowany przez króla, to ci też muszą być zniszczeni. Saul nawet rzucił się na swojego syna i chciał go też tak samo przygwoździć dzidą do ściany, ponieważ Jonatan zupełnie pomagał Dawidowi. Saul się o tym dowiedział zupełnie. Natomiast co jest tutaj ważne, zakreśliłem wam trzy czerwone, te same wydarzenia, znaczy krótkie wydarzenia, które nazwałem lucidum intervallum, czyli w trakcie trwania choroby ma pewne przebłyski normalności. I one się zdarzyły, ponieważ Dawid, który dwukrotnie Saula oszczędził, to Saul nagle jakby wszystko z niego zeszło i Saul chwali Dawida. Mówi, to ty jesteś prawy, ja jestem nędznikiem, ty jesteś uczciwy, ja jestem taki i tak dalej. Czyli wyraźnie widać, że nie może chodzić o człowieka ściśle opętanego, ponieważ w trakcie trwania tego, co go dotyka, Saul zupełnie normalnie myśli. I to nie była sytuacja pięciominutowa tylko to było stwierdzenie, że Saul dochodzi do pełni używania swoich zmysłów. Nie trwa to długo ewidentnie, ale były takie. Przynajmniej trzy razy tego typu sprawy były. Niestety ostatni tekst nam mówi, że choroba, która jest nieleczona, ostatecznie doprowadza do samobójstwa. Oczywiście było to samobójstwo w walce, w wojnie, ale Saul już widział, że właściwie kończy mu się wszystko. I teraz wreszcie, proszę państwa, tak jest, chyba wyjdziemy z naszego przyjaciela Saula. Wniosek będzie jednoznaczny. Teksty biblijne bardzo mocno sugerują nam jakiś rodzaj choroby psychicznej, a nie opętania. Tylko właśnie jakiś rodzaj tejże choroby. Ja się na to nie wypowiadam. Mówię, gdybyśmy chcieli dobrze te teksty naprawdę pod kątem naukowym, psychologicznym rozpoznać, sądzę, że tam gdzieś to czytałem, że chodziło o jakąś manię prześladową, dwubiegunową, ale moi drodzy, jestem laikiem, nie chcę tutaj obrażać szacownych uszu naukowych psychologów, także naprawdę nie chcę. Natomiast teraz mamy do czynienia z przypadkiem drugim. Przypadek, który jest klasyczny, a więc Nowy Testament, czyli opętany z Gerazy. Tu już, ponieważ czas... Och, jeszcze trochę mam. Dziękuję bardzo. Cieszę się. To jest mój, może, proszę państwa, mój pierwszy wykład, którym panuję nad czasem. Już tylko będą same wersety, ja już ich nie będę rozbijał, moi drodzy, tylko pewne myśli egzegetyczne, które nam powstają, sugerujące, dlaczego powinniśmy myśleć rzeczywiście o człowieku opętanym, a nie o człowieku chorym psychicznie. To jest taki przypadek drugi. Po pierwsze, mamy coś niesamowitego. Jezus ledwie co wychodzi z łodzi, a ten z daleka, z grobów wychodzi i już krzyczy na niego. Człowiek, który w życiu nie widział Jezusa, bo był za daleko, nie byłby w stanie od razu tak gwałtownie zareagować, gdyby nie miał w sobie tegoż złego ducha. To demon tak od razu reaguje na obecność Jezusa. Dlatego mamy napisane, że Jezus ledwie wysiadł z łodzi, to ten mu zaraz wybiegł naprzeciw. Gdyby on nie był opętany w życiu, by Jezusa nie widział. I on by się zachowywał spokojnie. Nie. Natychmiast ruszył w stronę Jezusa. A więc mamy do czynienia z reakcją natychmiastową złego ducha w tymże człowieku opętanym. Sformułowanie pneuma akatarton, to jest takie greckie sformułowanie, ducha, który opętuje człowieka, i oczywiście nie chodzi o nieczystość w sensie szóstego przykazania. Za nieczyste w Starym Testamencie, w Nowym także, uważane jest wszystko to, co sprzeciwia się Panu Bogu. To jest nieczyste, bo Bóg jest doskonale czysty, więc duch nieczysty wcale nie będzie obowiązkowo oznaczał zniewolenia o charakterze seksualnym. Być może, to już egzorcyści wiedzą o tym lepiej, natomiast wcale w Piśmie Świętym duch nieczysty nie odnosi od razu do szóstego przykazania. Teraz mamy wersety kolejne. Zobaczcie opis życia tego człowieka. Mieszkał stale w grobach i łańcuchem nie mógł go już nikt związać. Często bowiem wiązano go w pęta i łańcuchy, ale łańcuchy kruszył, a pęta rozrywał i nikt nie zdołał go poskromić. Wniosek jest jeden natychmiastowy, bardzo prosty. Ten człowiek ma nadzwyczajną siłę fizyczną. To nie jest siła ludzka. Nie jest. Jeżeli on potrafi dać sobie radę z żelazem, czy tam z kamieniami, to znaczy, że jest wiedziony ewidentnie przez siłę inną, czyli siłę, która jest w stanie zapanować nad tą materią, która sama z siebie oczywiście przewyższa siły człowieka. Element drugi to jest właśnie to, niemożliwość poskromienia go sposobami i środkami czysto ludzkimi. Nie? Ludzie nie byli w stanie, dlatego go po prostu zostawili. To są wersety 3-4. Idziemy po drugie. Kolejna część wersetów to jest twierdzenie, że wciąż dniem i nocą krzyczał, tłukł się kamieniami w grobach i po górach. Co tu z kolei zauważymy? Że po pierwsze, mamy nadzwyczajną mobilność tego człowieka. On bez przerwy biega w ruchu. Normalnie człowiek się męczy. Już ja to wiem, bo wiem, że po paru minutach biegu wiem, że nie jestem opętany, bo mi język wisi tutaj. A ten człowiek bez przerwy, moi drodzy, jest w ruchu, czyli widać, że siłę do tego, czy też wytrwałość musi mieć od kogoś innego. Teraz mamy dalej, że zobaczcie, co jest bardzo ważne, to tłukł się kamieniami, czyli wyrządza krzywdę sobie samemu. To jest bardzo wartościowe właśnie, na co też trzeba zwrócić uwagę. Po trzecie, tu już mamy kolejne wersety, 6 i 7, a więc skoro ujrzał Jezusa, autor wraca teraz do opisu spotkania Pana Jezusa z tym, przybiegł i oddał mu pokłon i krzyczał w niebogłosy, czego chcesz ode mnie, Jezusie, synu Boga Najwyższego, zaklinam Cię na Boga, nie dręcz mnie. Co to teraz oznacza? Po pierwsze, moi drodzy, mamy do czynienia, że ciało człowieka jest ewidentnie nośnikiem złego ducha. Dlaczego? Bo oddał mu pokłon. Skoro oddał mu pokłon, to znaczy, że zauważył w Jezusie kogoś innego, niż normalnie człowiek widzi. Bo ci, którzy byli uczniowie na przykład, widzieli w Jezusie tylko człowieka. Wszyscy inni widzieli w Jezusie tylko człowieka. A ten przybiega do niego i od razu pada na kolana, czy tam pada dosłownie na twarz, oddaje pokłon, bo wie, że Jezus jest kimś innym, mimo że Jezus nic nie mówi jeszcze. Nic nie mówi. Nie? Tylko a ten już od razu wie. Czyli musi w nim mieszkać ktoś, kto Jezusa rozpoznał zupełnie inaczej. Element kolejny to mamy natychmiastowa reakcja ducha na Jezusa i skoro pada wręcz na twarz, uznaje jego władzę. I to uznaje bezapelacyjnie. Element trzeci, demon używa imienia Jezusa, czego nie znosi. Ja tutaj napisałem Jezusa lub egzorcysty, bo rzeczywiście Jezus wejdzie zaraz tutaj w pole działania typowo egzorcystycznego. Element czwarty, mamy do czynienia pełna świadomość demona, kim rzeczywiście Jezus jest. Oddaje mu pokłon i po drugie nazywa go Synem Boga Najwyższego. To by było niemożliwe, gdyby demon nie siedział w tym człowieku. Zapomniałem wam jeszcze powiedzieć o jednym. Przecież opętany z Gerazy to jest poganin, to nie jest Izraelita. On w ogóle nie wie, kim jest Jezus. Więc jakby mógł on sam z siebie nazwać Jezusa Synem Boga Najwyższego. To musiała w nim wywołać istota, która ewidentnie była w środku. Element kolejny to mamy owo zaklinać. Zaklinam cię na Boga, nie dręcz mnie. Zaklinać to znaczy uznawać ze strachem autorytet tegoż egzorcysty, czyli tutaj w tym wypadku Pana Jezusa i błaga duch, ten demon, by Jezus go nie dręczył. Co to znaczy dręczył? Dręczył to znaczy właśnie to. Słowo dręczyć, ja nie mówię akurat nasze słownikowe, mi chodzi tam o greckie słowo, tu go Holender zapomniałem wypisać, ale nie jest ono tutaj dla nas najważniejsze. To jest męczyć się zwalającymi się przeciwnościami. One ciągle następują i jestem udręczony, a więc demon jest niejako torturowany obecnością przeciwnego mu Jezusa, bo oczywiście Jezus staje po drugiej stronie tegoż biednego człowieka, czyli tak de facto po stronie demona. Jeszcze jedna sprawa, to demon, który błaga, by Jezus nie czynił z nim tego, co on czynił z tym człowiekiem, bo przecież on go dręczył. Ewidentnie. I teraz demon doskonale wie, co Jezus może zrobić, czyli Jezus jako, czy moc Jezusa jako przyczyna ogromnych cierpień, czy wręcz tortur złego ducha, jakie odczuwa w spotkaniu z Panem Jezusem. Nie? Teraz mamy kolejną sprawę. Moi drodzy, Pan Jezus przystępuje do działania, a więc autor biblijny mówi, że Jezus powiedział, wyjdź duchu nieczysty z tego człowieka. To jest bardzo wartościowe zdanie, bo po pierwsze, zobaczcie, że Jezus ma zwrot bezpośredni do demona. Jezus nie mówi do człowieka. Jezus mówi do tego, który siedzi, wyjdź z niego, duchu nieczysty. A więc człowiek nie jest interlokutorem Pana Jezusa, tylko ten demon, który to jest bardzo ważny argument na to, że mamy do czynienia w tym przypadku z demonem. Element drugi, że władza Jezusa nad demonem jest tak wyraźna, że nie ma możliwości mediacji lub oporu ze strony demona. Ten demon będzie stosował nieco inne sztuczki wobec Pana Jezusa, ale nie ma żadnego oporu. Demon wobec Jezusa jest zupełnie bezbronny. Element trzeci, forma nakazu opuszczenia tegoż biednego człowieka, który jest jego nosicielem. Zobaczmy, że Jezus wpierw to wydał, zanim demon zaczął w ogóle dialogować, Jezus wpierw rzucił ten nakaz i wtedy demon już ustawił się w relacji do tej sytuacji. On wiedział, że będzie musiał opuścić tegoż swojego nosiciela i dlatego dialog, który demon będzie chciał z Panem Jezusem rozpocząć, będzie właśnie nad tym, będzie bardzo wartościowe, jak przedłużyć swoją możliwość obecności w tymże człowieku. Nie? Element czwarty mamy właśnie to. Demon chce dialogować właśnie w chęci pozostania jeszcze przez jakiś tam czas w ciele nosiciela, bo oczywiście tam mu jest dobrze. Tam, kiedy Jezus wyrzuca demona, demon pozostaje znowuż bez, tak jak powiedzmy ślimak, bez swojej skorupki, więc zaczyna od razu pewnego schronienia szukać. Nazwanie demona duchem nieczystym, kiedy Jezus wyraźnie mówi, bo zobaczcie, w wersecie jest wyjdź duchu nieczysty z tego człowieka, to jest zdefiniowanie rodzaju demona, który go opętuje, czyli ty jesteś wrogiem zarówno Boga, jak i człowieka. Element kolejny, mamy cel tego nakazu, po co Jezus każe mu wyjść? Po to, żeby ten człowiek uwolniony z tego ducha mógł zostać przywrócony normalnemu życiu, zarówno indywidualnemu, ja bym jeszcze dodał być może rodzinnemu, a także życiu społecznemu, ponieważ gdy zostanie uwolniony, znów będzie mógł działać jak każdy normalny człowiek. Werset 9, powolutku dochodzimy do końca, moi drodzy. Zapytał go Jezus, jak ci na imię? A on powiedział, zobaczcie, na imię mi legion, plus odpowiedź druga, bo jest nas wielu. Jezus nie pytał go, ilu was jest. Demon sam to mówi. I to ma też bardzo wartościowe znaczenie, w tym sensie, że mamy do czynienia co? Pytanie wpierw o imię tegoż demona. Oczywiście, jeżeli zadajemy pytanie o imię, to my pytamy, dlatego że go nie znamy. Jezus znał to imię. Ewidentnie Jezus znał, ale chodzi o to, żeby ukazać moc, aby demona zmusić do tego, aby sam wyznał swoje własne imię, czyli tę tożsamość, którą skrywa w człowieku, żeby on ujawnił. I to jest właśnie fundament tego zadania, tego badania. Dlaczego, czy jak ty się nazywasz? To Jezus absolutnie, nie chodzi mu o to, bo on się tam dowiadywał. Natomiast co robi dalej demon? Po drugie, odpowiedź demona, zobaczcie, jest prawdą oczywiście. Co jest bardzo ważne, że w obecności Jezusa demon nie będzie próbował oszukiwać. Nie, ponieważ moc Jezusa jest jednoznaczna. Ja wam tutaj dałem ten mały tekst Jana 8:44, bardzo ważny werset, kiedy Jezus mówi o demonie odwrotne słowa, że to jest kłamca i ojciec kłamstwa, nie? Bo on wprawdzie nie wytrwał, natomiast wobec potęgi Jezusa szatan musi się ujawniać, demon musi się ujawniać i tu musi ze zgrozą powiedzieć prawdę o sobie. Po kolejne mamy już chyba prawie ostatnie, myślę. Odpowiedź, zobaczcie, demona jest pełniejsza niż samo zapytanie. On wyjaśnia jeszcze więcej, mówi Jezusowi jeszcze więcej. I z tego możemy wyczuć jego paniczny strach przed Panem Jezusem i pełne poddanie demona mocy Boga, który przed nim stoi. I jeszcze mamy ostatnie właśnie, ta usłużność odpowiedzi, bo też rzeczywiście on podaje odpowiedź o wiele pełniejszą niż ta, którą Jezus oczekiwał, a więc chce wzbudzić w Panu Jezusie litość dla siebie. On wie, kim jest Jezus. Jezus jest miłosierny. Jeżeli jest miłosierny wobec ludzi, to może również odrobinę miłosierdzia okaże. Oczywiście wiemy, że się zupełnie przeliczył, ale również uderza w ten ton miłosierdzia Bożego wobec wszystkich istot, które Bóg kiedyś do życia powołał. Powolutku idziemy już, moi drodzy, do samego końca, prawie do samego końca. Moi drodzy, mamy do czynienia z faktem, że jeszcze jedno, ujawnienie ilości demonów, bo jest nas legion. Legion, który sugeruje znaczną liczbę duchów tychże nieczystych, tam jest właśnie to słowo greckie polloi. Mamy dwa teksty u Mateusza i u Łukasza, no nie widzicie tego, ale one wyraźnie mówią, że to polloi oznacza przynajmniej siedem. Siedem, która też jest cyfrą symboliczną, która wcale nie musi odnosić się ściśle do siódemki, tylko elementów tyle, ile jest potrzebne do skutecznego działania danego wydarzenia. Czyli jeżeli Pismo mówi o siedmiu złych duchach, to znaczy, że jest to liczba, dzięki której duchy te mogą zawładnąć całym ciałem człowieka, wszystkimi okolicznościami jego życia. Nie? Jeszcze jedno mamy tutaj, widzę, wskazanie na możliwy dotychczasowy sposób życia opętanego. To jest ważne, jeżeli jest to wiele złych duchów, oczywiście to, co wam mówię, to jest pewny domysł, ale ten człowiek, który był opętany, prawdopodobnie zajmował się okultyzmem albo magią, ponieważ wpuścił w siebie tych demonów znacznie więcej. Tu tekst Mateusza, 12 rozdział, kiedy Jezus mówi, jeżeli dom jest uprzątnięty, ale nie jest pilnowany, to zły duch, który został wyrzucony, wraca z powrotem i bierze jeszcze siedmiu złośliwszych od siebie. Czyli człowiek kompletnie nie broni się przed działaniem złego ducha. Teraz werset mały, kolejny, 10, prosił go na wszystko, żeby ich nie wyganiał z tej okolicy. Sformułowanie właśnie prosił go nad wszystko, czyli błaganie jest wyrazem uznania całkowitej władzy Jezusa nad tym duchem, tej władzy, której oczywiście przeciwstawić się nie może, dlatego go błaga. On nie staje mu, powiedzmy, okoniem, panie Macieju, ale ewidentnie błaga go tylko. Ja mogę cię błagać o miłosierdzie. A więc władza Jezusa jest całkowita. Natomiast stwierdzenie, co to jest owa okolica. Pamiętacie państwo, jesteśmy poza Izraelem. Kraj Gerazeńczyków to już jest kraj poza jeziorem Genezaret, a więc normalnie to jest ziemia pogan. I autor być może nam tutaj, Mateusz, sugeruje, że kraj, gdzie Bóg ma pełną władzę poprzez wiarę swojego ludu, będzie krajem, w którym duch nieczysty ma utrudnioną możliwość działania. Ale tam, gdzie jest tak zwana okolica, więc gdzie ludzie żyją bez wiary, to duch zły ma ewidentnie o wiele łatwiejsze możliwości czy szersze możliwości działania. A więc mamy zwiększony wpływ złego ducha na człowieka. Potem mamy właśnie to stwierdzenie ogólne, że brak wiary wpływa czy sprzyja rozwinięciu działalności demonów. Oczywiście brak wiary nie jest absolutnie conditio sine qua non, żeby duch mógł działać czy nie mógł działać. To nie jest tak na tej zasadzie, że ktoś, kto nie ma wiary, jest od razu automatycznie pod wpływem demona. Nie, nie. Natomiast jeżeli nie ma tej siły wiary, to nie ma się do kogo odnieść. I w tym momencie jest sam. A duch będzie szukał każdej możliwości zamieszkania w człowieku. Werset 11-12. Pasła się tam wielka trzoda świń. To jest zawsze, proszę państwa, werset, którego najbardziej już ta końcówka, pamiętacie, bo Jezus ostatecznie pozwolił, żeby te duchy weszły w te świnie. Ja zawsze z całości już nie żałuję tak tego człowieka, ile tych świń. Ponieważ to jest wielka trzoda tych świń. Tam było, Łukasz chyba zapisał, że 2000, moi drodzy. A więc one prosiły go, żeby mogły wejść w te świnie i Jezus o zgrozo na to pozwolił, czyli kotletów nie będzie. Niestety. I to jest właśnie dla nas trudne. Ale moi drodzy, jest wyjaśnienie, ponieważ Mateusz pisał Ewangelię dla Żydów. Dla Żydów świnia jest zwierzęciem z definicji nieczystym, zakazanym przez prawo. A więc nie dziwi nas to, że Jezus każe iść demonom tam, gdzie jest ich naturalne siedlisko, czyli zwierzę nieczyste, no, czyli bezwartościowe dla Żydów. A więc wskazanie właściwego miejsca pobytu i mamy wtedy właśnie to, że pozwolił im i wszystko runęło i tam się potopiły, dokładnie podusiły, jest to pozwolenie. Proszę zobaczyć, że to nie jest rozkaz. To jest bardzo ważne, bo jest różnica pomiędzy pozwoleniem. Idźcie. To znaczy, że ważniejsze jest od Jezusa, znaczy dla Jezusa, zobaczcie, ważniejsze jest, by te duchy wyszły z tego człowieka i nawet kosztem świń, które zginęły, ważniejsze jest dobro jednego człowieka niż 2000 świń. Nie wiem, czy poznaniacy by się z tym zgodzili, ale moi drodzy, ewidentnie tak. Jezus zawsze ceni dobro jednego człowieka wyżej. Końcóweczka, proszę państwa, małe podsumowanie, niech was nie przeraża ten obraz, może tutaj od razu ruszę tylko z tym, co jest, co tak jako podsumowanie generalnie. Charakterystyczne cechy choroby psychicznej, ale w opisie biblijnym i potem charakterystyczne cechy opętania. Po pierwsze, tam gdzie mamy do czynienia z chorobą psychiczną, dialogi prowadzą ludzie między sobą, tam się żadna trzecia istota nie wmiesza. Odwrotnie jest, kiedy mamy do czynienia z opętanym. Jezus rozmawia nie z człowiekiem, tylko z duchem nieczystym opętuje. Po drugie, niezmienione są możliwości działania człowieka. To człowiek jest słaby, człowiek śpi, człowiek je i tak dalej, a tu mamy, jak powiedzieliśmy, nadludzką siłę tego człowieka. Tak, jego nadludzka siła jest dana mu z zewnątrz. Trzecie, ten chory ma możliwość panowania nad sobą i przewiduje skutki własnego działania, przynajmniej jest w stanie. Natomiast demon pozbawia człowieka jakiejkolwiek możliwości panowania nad sobą i decydowania o sobie. Wiemy, że trzeba to troszeczkę niuansować, ale ostatecznie, jeżeli demon prawdziwie opętuje człowieka, to on nim rządzi. Człowiek już nie może nic. Potem cierpienie, już kończę, cierpienie chorego jest źródłem ataków na innych. Tam, gdzie mamy do czynienia z chorobą natury jakiejś psychicznej, mamy do czynienia z atakami, jeżeli jest to oczywiście albo jakaś mania prześladowcza, albo jakaś choroba właśnie taka, że ja uważam wszystkich za wrogów, to ja atakuję innych. Tu mamy opis, że ten człowiek sobie krzywdę robił, bo ten demon przede wszystkim niszczył jego. I stałe pogłębianie się choroby, które degeneruje psychikę człowieka aż do ostatecznego jego zniszczenia, czyli do śmierci. Choroba psychiczna, jeżeli nie jest leczona, może doprowadzić, bo tak było w przypadku Saula, a tutaj z kolei duchy wchodzą w zwierzęta i opuszczają dotychczasowego nosiciela, co go ostatecznie i całkowicie uzdrawia. No, oczywiście po interwencji Pana Jezusa, ale prowadzi do uzdrowienia. Moi drodzy, jest jeszcze element szósty, o którym zapomniałem, tak myśląc jeszcze, tu było pięć, ten element, który był na samym początku. Ja go o dziwo pominąłem. Powinien być jeszcze szósty element, że ten czasownik baat, to jest czasownik okazjonalny, ja wam to mówiłem, uderza i się wycofuje. Czyli są takie momenty, kiedy chory zupełnie może zachowywać się normalnie, podczas gdy opętanie to już jest ciągłe. Tam już człowiek nic więcej nie może zrobić. To powinien być jako element szósty. Bardzo przepraszam, że go tu nie umieściłem, ale przynajmniej mówię. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i cierpliwość i życzę naprawdę dobrego odbioru. Panie.